A z nami goście Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska i dr Radosław Stojek, prywatny przedsiębiorca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od rynku pracy. W naszym kraju nadal brakuje rąk do pracy, specjalistów, fachowców. Tymczasem według danych Eurostatu, który podał, że zatrudnienie w Polsce w pierwszym kwartale tego roku wzrosło kwartał do kwartału o prawie 110 tysięcy osób, to na naszym rynku w pierwszym kwartale było 17 milionów 62 tysiące osób. To absolutny rekord. Skąd taki rekord właśnie? Może pan doktor Radosław Stojek.
Proszę państwa, to jest bardzo dobra wiadomość. Panie redaktor, oby ten trend trwał jak najdłużej. Jest to efekt też tego, w moim przekonaniu oczywiście, że rynek pracy zmienił się i to diametralnie, a szczególnie po COVID-zie. Jednym z elementów tej zmiany jest choćby to, że my jako pracownicy nauczyliśmy się tę pracę szanować. Można powiedzieć, że jesteśmy mniej roszczeniowi. Z kolei w odniesieniu do aktualnej sytuacji związanej właśnie z inflacją, ponad 70% pracowników chciałoby od pracodawcy podwyżki rekompensującej inflację, przy czym tylko 28% jest gotowych o tę podwyżkę wystąpić. I to jest dosyć ciekawe. To jest temat, który można by było zgłębić, ale nieco w innym charakterze. Jednakże bardzo ważny trend zaczyna eksplorować nasz polski rynek, a mianowicie pozwólcie państwo, że posłużę się refleksją z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Cambridge i Boston College, które zostały przeprowadzone na grupie prawie 3000 osób, z tym, że w brytyjskich firmach, i w eksperymencie tym skrócono tydzień pracy do 4 dni. I co się stało? Proszę państwa, w efekcie rotacja, fluktuacja personelu w tych firmach zmalała aż o 56%, a ponad 70% badanych powiedziało, że nie czuje wypalenia zawodowego. Z kolei 39% powiedziało, że nie odczuwa stresu w pracy. I teraz można powiedzieć, że równocześnie obrót firm nie zmniejszył się, a nawet pozostał na tym samym poziomie. Zatem konstatacja jest taka, że 90% firm, które uczestniczyły w tych badaniach, potwierdziło, że utrzyma 4-dniowy tydzień pracy, przy czym 18%, że na zawsze. Jak to się odnosi do polskiego rynku? Myślę, że Polacy tego oczekują, takiego benefitu, jakim jest 4-dniowy tydzień pracy. Jednakże nasza gospodarka nie jest na takie rozwiązanie jeszcze gotowe, tym bardziej polski pracownik.
No i tak się zastanawiam, bo jeśli mamy absolutny rekord na rynku pracy osób pracujących aktywnie, no to część mogłaby się trochę bać 4-dniowego rynku pracy, że mogłoby tej pracy dla nich zabraknąć. Zawsze takie obawy są. Ale właśnie skąd ten rekord? Teraz pytanie do pana Roberta Raszczyka.
Ja troszkę bardziej przyziemnie, wydaje mi się, odpowiem na to pytanie. Tak daleko idących statystyk akurat nie posiadam tutaj jak mój przedmówca, natomiast właśnie, czy ten czterogodzinny dzień pracy...
Czterodniowy
tydzień pracy, czy on ma coś wspólnego z tym rekordem? No, wydaje mi się, że nie do końca. To jest jakby jakaś tam pewna dalsza pochodna tego wszystkiego, co się dzieje. No skąd ten rekord? No przede wszystkim, szanowni państwo, moim zdaniem jest to efekt tego, że mamy bardzo wysoką inflację. Jest coraz drożej, a tak naprawdę środków socjalnych w porównaniu do tego, o ile musimy teraz więcej płacić za nasze dobra, za nasze życie w ogóle, no nie wystarcza. A więc ludzie szukają pracy, szukają możliwości wyrównania sobie tego poziomu, no bo nikt nie chce żyć gorzej. Widzę to tak przyziemnie i to jest tak naprawdę powód. No rekord, okej, rekord rekordem, natomiast należy na to popatrzeć również z tej perspektywy, czy ilość osób zatrudnionych, okej, w porządku, cieszy, jeżeli jest wysoka, ale to, co pani redaktor powiedziała, brakuje nam specjalistów, brakuje nam osób wykwalifikowanych. Brakuje nam takiej zdolnej siły roboczej. Nie powiem, że ich nie ma, oni są, ale w wielu przypadkach niestety są oni już gdzieś za granicą. I to jest ta bolączka. To jest niestety ten problem, który nas czeka w niedalekiej przyszłości, jeżeli coś się nie zmieni. My w dalszym ciągu jako polska gospodarka stawiamy na to, że wykonujemy pewne rzeczy taniej niż inne części Europy, świata. Natomiast no, ten advantage, jakby ten in plus nasz, on niestety się rozmywa. My już nie jesteśmy tak konkurencyjni jak inne kraje i musimy poszukać głębiej. Musimy naprawdę poszukać naszych możliwości w rozwoju, w wysokich technologiach, w czymś innym niż tylko na przykład wydobywanie, niż produkcja czy podzlecenia dla innych większych firm.
No i tutaj ratunkiem może okazać się wchodząca na rynek pracy tak zwana generacja Z, która może również ten rynek pracy bardzo zmienić. Czy przedsiębiorcy, pracodawcy powinni bać się tego wymagań, jakie postawi przed pracodawcami właśnie generacja Z?
Proszę Państwa, po pierwsze, pracodawca nigdy nie powinien się bać jakiejkolwiek grupy społecznej, która wchodzi na rynek, a tym bardziej pokolenia Z. Przecież każde pokolenie ma swoje plusy i minusy. Przypomnijmy sobie, co nasi rodzice czy nasi dziadkowie mówili o tym, jak poprzednie pokolenia wchodziły na rynek pracy. Mam wrażenie, że my tak samo zaczynamy myśleć o pokoleniu Z, a tymczasem no może być zupełnie odwrotnie, bowiem ja niedawno rozmawiałem ze swoim starszym synem i pytam się, jakiego pracodawcę byś sobie wymarzył? No to powiedział mi coś takiego, że tato, takiego, który będzie wiedział, czego ode mnie oczekiwać. I to jest moim zdaniem bardzo ważna sytuacja, bowiem okazuje się, że pracodawcy zatrudniając osoby nie dokonują tak naprawdę dokładnego onboardingu, wskazania ram poruszania się w pracy i takiej, powiedziałbym, systematyczności organizacyjnej w miejscu pracy, która pozwalałaby na osiąganie lepszych wyników. Więc pokolenie Z jest na pewno szansą, absolutnie, ale to my, pracodawcy, to pracodawcy i przedsiębiorcy powinni dostosować się do tego pokolenia, które wchodzi na rynek, a nie odwrotnie.
No właśnie, czy pracodawcy są gotowi na to, panie dyrektorze Robert Raszczyk?
Nie wszyscy, moim zdaniem. Wiele osób gdzieś tam jeszcze tkwi w swoim myśleniu właśnie kilkanaście lat do tyłu. Natomiast tak jak powiedział przedmówca, absolutnie nie powinniśmy się bać. Przedsiębiorca, który boi się i nie jest w stanie dopasować się do odpowiednich sytuacji, jest skazany tak naprawdę na porażkę. Jedynie ci zostaną na rynku i odniosą sukces, którzy będą w stanie się dopasować. Jest takie fajne powiedzenie, że jedyna rzecz, która się nie zmienia, to są właśnie ciągłe zmiany. Pokolenie. Każde pokolenie ma swoje prawa. Tutaj się uśmiecham, jak śpiewało kombi. Każde pokolenie myśli, że jest tym właściwym, a później przychodzi kolejne, następne. Oczywiście, że są pewne inne wymagania. Nie zapominajmy, kto te pokolenie wychował. To my i my pewne wartości również wpoiliśmy młodym osobom. Natomiast da się to na pewno wykorzystać. Te osoby wcale nie mają mniejszego zapału do pracy, do czynienia czegoś nowego niż my, ale okazują to w inny sposób. I właśnie trzeba umieć dojść do tych osób, trzeba umieć wsłuchać się w to, czego one oczekują. A czy powinniśmy się obawiać tego, że te osoby właśnie wyznaczają swoje granice, chcą dbać o swoje zdrowie, chcą pracować tylko 8 godzin dziennie i tak dalej, co przez wielu jest rozumiane jako taka roszczeniowa postawa? Absolutnie nie, to nie jest dla mnie roszczeniowa postawa, to jest po prostu znajomość swojej wartości. To też się da wykorzystać w dobrym tego słowa znaczeniu, jeżeli będziemy w stanie wsłuchać się, czego ta osoba oczekuje. A pamiętajmy również to, że chociaż oni deklarują, mówię tutaj o tym pokoleniu Z tak zwanym, no, że chcą żyć, prawda, że nie chcą tylko pracować, że chcą zwiedzać i tak dalej, pamiętajmy, że na to potrzebne są środki, a więc no, prędzej czy później oni również zrozumieją, że nie można stawiać tylko i wyłącznie warunków, że trzeba też się podporządkować do czegoś, bo można czegoś chcieć, natomiast no, koniec końców może mnie na to nie być stać. Ja jestem jak najbardziej pozytywnie do tego nastawiony i myślę, że to jest tylko kwestia podporządkowania się jednej i drugiej strony.
Ja tylko wyjaśnię słuchaczom, pokolenie Z to ludzie urodzeni w latach 1995-2012 i jak wynika z raportu pokolenie Z na rynku pracy, postawy, priorytety, oczekiwania przytoczonego przez bankier.pl, najważniejszymi wartościami wskazanymi przez młodych w ankietach jest szczęście 62%, rodzina 60%, możliwość realizowania pasji 56%, ekologia 51%, niezależność, wolność 51%. No a możliwość realizacji pasji można połączyć przecież z pracą i właśnie też z tym, o czym tutaj też pan doktor Radosław Stojek wcześniej wspominał. Jeżeli pracodawca potrafi wyrazić, skomunikować oczekiwania wobec pracownika, powiedzieć, przedstawić mu ramy, powiedzieć, czego oczekuje, wyrazić jasno, jakie będą obowiązki danej osoby, a nie na takiej zasadzie, jak często jest dzisiaj w firmach, że ktoś przychodzi do pracy i właściwie robi wszystko. Więc to też, myślę, uporządkuje naszą gospodarkę, gdy pracodawcy zaczną się dostosowywać do wymagań tych młodych ludzi.
Przedsiębiorstwa tak. Przedsiębiorstwa przede wszystkim powinny być dobrze zorganizowane i poukładane procesowo. W ten sposób jesteśmy w stanie zatrudnić każde pokolenie i nie narzekać na 8-godzinny tryb pracy, tylko umieć to wykorzystać, co więcej, stworzyć z tego przewagę konkurencyjną w mniejszej lub większej skali, ale zawsze można, tym należy zarządzać i na to przedsiębiorca powinien być przygotowany.
No to teraz panowie, kolejny...
Trzeba być przygotowanym do miksowania, tak naprawdę, to tak brzydko nazwę, miksowania, no ale osób, które pracują, tych, to nowe pokolenie z tym trochę starszym pokoleniem, jedno od drugiego będzie się uczyć. Te młodsze będzie się uczyć od starszego pewnych wartości, których no, może nie do końca tak szanuje, natomiast starsze będzie się uczyło podejścia do nowych technologii. Ja uważam, że tutaj jak najbardziej jesteśmy w stanie to wszystko dla siebie wykorzystać. Czy przedsiębiorstwo będzie do tego przygotowane, czy też nie, no, to już jest kwestia nie danej generacji, tylko właśnie przedsiębiorstwa, ale również osoby zatrudniające nie powinny podchodzić już z taką myślą od razu, że o, idzie ta nowa generacja, idą młodzi ludzie, z nich i tak nic nie będzie, za naszych czasów było lepiej. Tak? To słyszymy tak naprawdę co jakiś czas od każdej generacji, od tej nowej.
No właśnie, to miejmy nadzieję, że tutaj uda się to wszystko pogodzić i wspólnie pracować na rozwój. Troszkę zmieniamy temat, ale optymistycznie. 88% polskich firm, czyli prawie 90% polskich firm rodzinnych, bo o nie chodzi, odnotowało wzrost w ostatnim roku obrotowym, a jedynie 5% spadek wynika z raportu Family Business. Jak dodano, 88% firm spodziewa się wzrostu także w ciągu kolejnych 2 lat. Czy panów zaskoczyły te dane? Bo ja powiem szczerze, że jak wczoraj je przeczytałam, no, buzia mi się uśmiechnęła, ale byłam zaskoczona, bo okoliczności, w jakich przyszło działać w ogóle gospodarce w tej chwili, do łatwych nie należą.
Ale mamy za sobą trochę gorsze czasy. Proszę pamiętać, że znaczy ja do samej tej informacji, do samej tej statystyki podchodzę z niejakim dystansem. Biorę to po prostu, nazwijmy to, na klatę. Wiem, że tak to bywa. Na rynku są sinusoidy, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Akurat jesteśmy teraz w takiej fazie, gdzie widać pewne wzrosty. No i mnie, no przepraszam, ale mnie to akurat nie dziwi, biorąc pod uwagę no, pewne załamania na rynkach, ta niepewność związana z COVID-em, z ogólną sytuacją, również to takie zmęczenie niepewnością. Jesteśmy już rok tak naprawdę, no proszę pamiętać, że niestety człowiek jest taki, że przyzwyczaja się nawet do tych najgorszych sytuacji. To może pozwala mu przeżyć. My już ponad rok trwa wojna na Ukrainie. No i niestety, ja mówię niestety, ale gdzieś przyzwyczajamy się już do tego. Już nas tak naprawdę no, codziennie rano nie budzimy się wystraszeni i słuchamy ze strachem nowych informacji na temat bombardowań, tylko to się zaczyna już niestety robić dla nas takie normalne. Więc przyzwyczajenie się do pewnej sytuacji powoduje, że człowiek patrzy w przód i no, myśli na temat pewnego rozwoju i to tak naprawdę w tym artykule też było gdzieś tam nadmienione, że firmy patrzą pozytywnie w przyszłość, a więc planują inwestycje, planują rozwój, badania. akurat jesteśmy w takiej fazie. No miejmy nadzieję, że nie będzie jakiegoś innego wstrząsu niespodziewanego, który by to wszystko załamał. A na przykład wczoraj czytałem o jakichś nowych, o nowym wariancie ptasiej grypy i tutaj WHO już też na to zagląda, spogląda. Miejmy nadzieję, że nie będzie nowej pandemii.
Mm-hmm. Główne priorytety stojące przed polskimi firmami, też z tych badań wynika, firmami rodzinnymi w ciągu najbliższych 2 lat. To, i teraz to, co zakładają te firmy, ekspansja na nowe rynki lub segmenty klientów, zwiększenie inwestycji w innowacje, badania i rozwój, wprowadzenie nowych produktów i usług. Czy to oznacza, że możemy powiedzieć, że zaczyna się taki inwestycyjny ruch w polskich firmach też rodzinnych, bo do tej pory trudno było jakoś tak przekonać przedsiębiorców, żeby zaczęli inwestować. Oni kumulowali finanse. Podobno tych pieniędzy odłożonych gdzieś tam na kontach było sporo. No i teraz tutaj no, to wygląda dosyć optymistycznie.
Proszę Państwa, po pierwsze tak duży wzrost, prawie 90% nie bierze się znikąd. To ewidentnie efekt ustalenia odpowiedniej strategii i celów strategicznych i oczywiście konsekwentnego działania w tym zakresie na kolejne lata. No bo dzisiaj przedsiębiorstwa, powiedzmy sobie te rodzinne, oprócz nowych technologii znalazły także, tak jak pani redaktor powiedziała, wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek, czy wchodzą na nowe rynki, czy w segmenty klienckie. To jest bardzo istotne, bo to wymaga szczególnych analiz i to wymaga odpowiedniej wiedzy. Co więcej, proszę Państwa, ten wskaźnik pokazuje, że bardzo dużo firm nie chce skupiać się tylko na jednym rodzaju działalności. Upatrują swój sukces w dywersyfikacji i sądzę, że jest to bardzo dobry prognostyk, bowiem ostatni rok pokazał dobitnie, że dzięki dywersyfikacji właśnie wiele firm potrafiło przetrwać trudny dla siebie okres związany z kolejnymi ograniczeniami. Tutaj Państwo wymieniali te ograniczenia w prowadzeniu biznesu i zmienionymi w tym czasie zachowaniami klientów, bo przecież nasze nawyki konsumenckie też się zmieniły. Co więcej, można zauważyć, że polskie firmy rodzinne wpisują się też właśnie w ten globalny trend stawiania na kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem czy ładem korporacyjnym, bowiem coraz więcej funduszy rodzinne firmy przeznaczają na inwestycje związane ze społeczeństwem tym lokalnym, w którym prowadzą, na terenie którego prowadzą swój biznes. To jest bardzo istotny element i to jest bardzo dobra wiadomość. No oby tak dalej. 90% wzrost, proszę Państwa, nie bierze się znikąd. To jest efekt dostosowania się i umiejętnego prowadzenia swojej strategii przez ostatnie miesiące, ostatni rok, ostatnie półtorej roku, czy nawet 2 lata w wyniku tych właśnie trudnych zmiennych, które pojawiły się na rynku pracy.
Mhm. Ale te lokalne wsparcie też nie bierze się znikąd. Proszę pamiętać, że firmy nie działają w próżni i zanim taka firma rodzinna znajdzie sobie jakiś rynek zbytu gdzieś bardzo daleko, tak naprawdę musi żyć na danym terenie, gdzie prowadzi działalność, również dobrze z innymi firmami dookoła, tak jak się to mówi, ręka rękę myje, więc tutaj też na pewno jest takie spojrzenie biznesowe na to wszystko, ale nie wspomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, która niestety nęka firmy rodzinne. Cieszmy się, że one się rozwijają aktualnie, oczywiście, ale pamiętajmy cały czas o jednym wielkim problemie, szczególnie na rynku polskim z rodzinnymi firmami, to jest kwestia sukcesji. Z tym problemem boryka się bardzo wiele spółek, które no jeszcze jakiś czas temu właśnie stawiały nie na rozwój, a bardziej na przeżycie. Dlaczego? No bo nie wiedziały, czy ktoś później z rodziny przejmie tą spółkę.
Natomiast i bały się rozwijać. Bały się, że będą duże i sobie dana rodzina nie poradzi z utrzymaniem tej firmy.
Albo nawet
też
nie będzie nikogo w rodzinie, kto będzie chciał, kto będzie potrafił tą firmę pociągnąć dalej w tym kierunku. Więc no, wydawało się to tak naprawdę nieopłacalne i bardzo wielu przedsiębiorców myślało o spieniężeniu tego, co do tej pory uzyskali, bojąc się wpuszczenia na przykład jakiegoś zewnętrznego menedżera, bo nie do końca ufali tym osobom.
No ale teraz widać, że powolutku to się zmienia. Jedno ostatnie zdanie, pan Radosław Stojek, bo czas nam się kończy.
Sukcesja jest już przez ustawodawcę powoli rozwiązywana. Za chwilę będzie wchodziła w życie, natomiast większym problemem jest to, nie tylko to, czy jest następca, tylko kto jest właścicielem tego majątku, ale to jest kwestia sukcesji.
I pewnie do tego tematu też będziemy wracać w kolejnych audycjach. W tej już nie, bo nie mamy czasu. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, dr Radosław Stojek, prywatny przedsiębiorca. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i miłego, udanego weekendu.
Dziękuję.